Dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze. Z tej strony Katarzyna Kochnowicz, Inoziele. Witam Was bardzo serdecznie. Dobry wieczór, drodzy radiosłuchacze. Z tej strony Kasia Kochnowicz, Inoziele. Witam Was po dłuższej przerwie. Mamy październik. I może się wydawać, że dla zbieraczy i zielarzy jest to sezon taki już zamknięty, że sezon na surowce się skończył. Patrzymy na takie zeschłe liście, teraz mamy jeszcze taki wiatr, więc tych liści jest od groma wszędzie. Widzimy takie gołe badylki roślinek i czuć wilgoć i chłód w powietrzu. I z racji tych warunków pogodowych ciężko czasem wybrać się w teren. A chciałabym Wam powiedzieć, że warto. I podpowiem Wam teraz, co można pozbierać. Jeśli chodzi o kwiaty i liście, no rzeczywiście sprawa ma się ubogo. Chociaż i tutaj znalazłyby się pewnie wyjątki. A chciałabym Wam opowiedzieć o pewnym skarbie, który na pewno każdy z Was zna, kojarzy. Jest to dzika róża. Owoce dzikiej róży są dla nas bardzo cenne, dlatego że zawierają mnóstwo witaminy C. Myślę, że każdy o tym wie. Ale nowością dla Was może być informacja, że nie każdy z gatunków ma inną, taką samą zawartość witaminy C. Czytałam artykuł profesora Łukasza Łuczaja właśnie odnośnie zawartości witaminy C i najwięcej ma jej róża jabłkowa. I na jej zbiory już jest troszkę za późno, bo ona tam we wrześniu najmniej ma róża psia, Rosa canina, i jej jest u nas dużo. Ona po angielsku ma nazwę Dog Rose, czyli psia róża. I związane to jest z tym, że dawniej leczono nią wściekliznę w Anglii. Taka ciekawostka. Z tych gatunków, które powszechnie występują u nas dzikiej róży, taka najbardziej popularna Rosa rugosa, Rosa rubinignosa, Rosa glauca, Rosa pendulina, Rosa villosa. Jest nawet taka dzika róża, która ma fioletowe owoce i taką dosyć długą nazwę Rosa pimpinellifolia. Bardzo wdzięczna ta nazwa jest, urzeka mnie. Ja u siebie na swoim terenie, w Więciórce głównie, najwięcej znajduję psiej róży, róży kaniny, ale też róży alpejskiej i Rosa pendulina. I trafiła się mi też róża rdzawa, Rosa rubinignosa, ale najlepsza i najfajniejsza jest ta róża alpejska. I myślę, że każdy z nas będzie miał większego problemu rozpoznać ją, dlatego że jej łodygi prawie w ogóle nie mają kolców. Bardzo łatwo zbiera się jej owoce i jest bardzo taka przyjazna do nas. Owoce dzikiej róży to nie jest tylko eksplozja witaminy C, to nie jest tak, że tylko ta witamina C. Ona ma bardzo bogaty skład, bo jest tam i witamina C, o której cały czas wspominam, B1, B2, B3, A, E, no i K. I dlatego różne preparaty z dzikiej róży wpływają głównie na wzmacnianie organizmu. Zwłaszcza w takim okresie rekonwalescencji, jeśli ktoś przebył różne choroby, tak jak teraz po COVID-zie też ludzie są osłabieni. W okresie, kiedy jest teraz większa zachorowalność na wszelkiego rodzaju infekcje. Jak wiemy, witamina C zwiększa nam odporność. To jest oczywiste i tak każdy z nas ją kojarzy. Ale ona odgrywa też bardzo ważną rolę w procesie tworzenia kolagenu. Blokuje powstawanie związków w organizmie, które są odpowiedzialne za procesy rakotwórcze. I potwierdzono w badaniach, że witamina C na pewno działa ochronnie w przypadku nowotworów żołądka. To jest bardzo ciekawe dla mnie. Zwłaszcza mówimy tutaj o takiej witaminie C, która jest dostępna. Najlepsze są takie rzeczy dostępne z przyrody, z pokarmu, z jedzenia, z owoców dla naszego organizmu. Podobne działanie w takiej dzikiej róży mają również polifenole. Ponieważ one też działają przeciwnowotworowo, i pozytywnie wpływają na układ krążenia. W całych owocach dzikiej róży są takie związki antyoksydacyjne. antyoksydacyjne, czyli przeciwutleniające, wymiatacze wolnych rodników, flawonole i fenolokwazy. I one mają działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne, przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe. Nie tylko ta witamina C. A najbardziej spektakularnym odkryciem dla mnie było, trafiłam u Gosi Kaczmarczyk na blogu, Ziołowa Wyspa on się nazywa, odsyłam was bardzo serdecznie, to jest koleżanka, zielarka z pobliskiego Beskidu Wyspowego, ze Skrzydlnej dokładnie, ona bardzo dużo ciekawych rzeczy pisze o ziołach, można sobie poczytać i właśnie u niej przeczytałam, że jest taka substancja nazywana skrótem GOPO, to jest galaktolipid i to on razem z tymi wyżej wspomnianymi witaminami i flawonoidami działa przeciwzapalnie, ale nie tylko w kontekście przeziębień, stanów zapalnych, ale także w stanów zapalnych stawów i kości, co jest dla mnie takim szokiem był wtedy, jak to odkryłam. I bezpośrednią przyczyną odkrycia stał się zwyczaj przyjmowania konfitury z owoców dzikiej róży przez duńskich rolników, którzy potrafili ją przygotować bez podgrzewania owoców. To jest bardzo ważne, dlatego że nie było tam obróbki termicznej i ta substancja galaktopina nie niszczyła się poprzez tą temperaturę. I na rolniczych terenach Danii konfitura taka uchodziła za lek na bolące stawy, gdzie, nie wiem, u nas chyba nie było to kojarzone z tego typu działania. I badania wykazały, że wystarczy nam naprawdę odrobina, 0,5 grama proszku dziennie na kanapkę, do owsianki, do czegokolwiek na zimno, by w ciągu 4 miesięcy zmniejszyły się bardzo oznaki stanu zapalnego stawów. To jest bardzo fajne dla mnie informacja i wydaje mi się, że to jest bardzo prosta taka pomoc, którą mamy na wyciągnięcie ręki i nadzieja dla wielu ludzi cierpiących na stawy, dlatego że naprawdę doskwiera to coraz większej ilości osób, a można w taki prosty sposób, żadnych skutków ubocznych, nie wpływa nam na przykład dla osób na nadciśnienie, dla osób z cukrzycą. Nie ma żadnego zagrożenia, żeby coś takiego samemu zrobić. Jak przerobić takie owoce dzikiej róży? W najprostszy sposób możemy zrobić sobie kompot, prawda? Weźmiemy sobie na przykład taką garść owoców róży, nie rozdrabniamy jej, wrzucamy sobie do słoika wielkości szklanki, zalewamy przygotowaną, posłodzoną wodą i zostawiamy tak na 20 minut, żeby sobie te dobroci wszystkie nasiąkły, przeszły do wody. I to był jeden ze sposobów, które podała na swoich wykładach Gosia Kalemba-Droszcz. To jest bardzo fajna pani, też można sobie ją odnaleźć na Facebooku czy na różnych stronach. Ona jest biotechnologiem i prowadzi bardzo wiele działań i badań w kierunku badania substancji aktywnych w roślinach, które tutaj występują. Prowadzi taki blog kulinarny i napisała bardzo wiele książek o tym właśnie, jak przerabiać szyszki, o jadalnych kwiatach. To są niesamowite rzeczy, także bardzo zachęcam was, żeby sobie też do niej zerknąć i wzbogacić swoją wiedzę. A jak zrobić takie właśnie ekstrakt z dzikiej róży w proszku? Myślę, że jeśli ktokolwiek mnie słucha i ma problem ze stawami, może to być sposób dla niego właściwie idealny. Trzeba zebrać około 1,5 kg owoców dzikiej róży i tutaj zaczyna się mozolna praca, bo każdy owoc trzeba rozciąć wzdłuż i wydubać pestki. Jest to praca żmudna, ale jeśli komuś doskwiera ból, to perspektywa pozbycia się go powinna nam dać siły, żeby się z tym uporać. Po wypestkowaniu owoców czuć takie specyficzne ukłucia na całym ciele, ale to za sprawą tych włosków, które są wewnątrz, one są takie mikro, ale tu nie trzeba się tym przejmować, trzeba wziąć kąpiel, zmienić ubranie i będzie po sprawie. Jak już mamy takie wypestkowane skórki owoców, to musimy je włożyć do piekarnika albo do maszynki takiej do suszenia grzybów. ważne jest, żeby ustawić temperaturę na 35-40 stopni, żeby tego nie przekroczyć. Dlatego, że wówczas ten galaktolipid, który jest dla nas najważniejszy, nie tam witamina C, minerały, tylko właśnie ten galaktolipid, nie utrzyma się w swoich wodzach i stracimy go. Gdy już wysuszymy dobrze ten surowiec, trzeba go rozetrzeć w młynku, takim żarnowym na proszek i zamknąć w słoiku. Ważne, żeby on był suchy, tak na 100%, żeby był suchy, żeby tam nam się pleśń nie wkradła do środka. I ważne jest też, żeby przechowywać taki słoik w miejscu suchym i ciemnym, w szafce na przykład. Młynek żarnowy, myślę, że to jest też ważna uwaga. Młynek żarnowy jest fajny, dlatego że materiał roślinny nie ulega w nim przegrzaniu. Tak jak mamy jakieś mechaniczne rzeczy różne, to one tam zawsze się nagrzewają. Zwłaszcza, że nie mielimy garstki dzikiej róży, bo to byłoby inaczej, ale mielimy tego 1,5 kg, troszkę tego jest. I musimy z myślą o tym galaktolipidzie przezwyciężyć się i przemielić to wszystko w takim młyneczku żarnowym. Tak jak wspominałam wcześniej, wystarczy 0,5 g proszku dziennie właśnie. Nawet do śniadania, do jakiejkolwiek przekąski dodać sobie takiej dzikiej róży. I naprawdę po 2-3 miesiącach powinno się zauważyć różnicę w samopoczuciu z racji tego, że mniej nas bolą stawy. I pojawi się też taka lepsza ruchomość. Przynajmniej ja miałam takie sygnały, że lepsza smarowność, lepsza ruchomość się pojawia po spożywaniu takiej dzikiej róży. Można też próbować suszyć owoce w całości i potem je rozetrzeć razem z pestkami, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja kiedyś tak próbowałam w początkach, jakieś 5-6 lat temu w ten sposób robić. I problematyczne tutaj jest suszenie, dlatego że często te owoce są w środku wilgotne, one się nie dosuszają, tam się później pleśń zaczyna robić. Więc myślę, że najlepszym rozwiązaniem będzie przetarcie tych owoców w młynku. Bardzo prosty sposób, bez suszenia owoców, jeśli ktoś ma na przykład, nie wiem, rozprogramowany piekarnik, nie ma suszarki do grzybów, to może sobie spokojnie zalać takie owoce dzikiej róży po wydrylowaniu miodem. Można je wypestkować, można je rozdrobnić w termomiksie w takiej ilości właśnie jak na słoiczek. Tutaj nie będzie takiego przegrzania. Albo przekręcić przez maszynkę, przez młynek taki normalny. I zalewamy miodem takie owoce. Tylko trzeba zwrócić uwagę, żeby wszystkie owoce były wymieszane z miodem i żeby żaden nie wystawał suchy kawałeczek. Ponieważ miód miał właściwości konserwujące, nic nam się z tym nie stanie tam. I myślę, że wtedy będzie bezpieczne. Można sobie wtedy brać po łyżeczce dziennie takiego miodu, bardzo fajny, wzmacniający i będzie działał podobnie jak proszek. Myślę, że myśląc o dzikiej róży, warto wspomnieć o tym, że fajnie byłoby też ją zamrozić razem z owocami jarzębiny. Możemy sobie później zrobić takie proste preparaty kosmetyczne, czy peelingi, miętoląc to wszystko z jakimś mydłem czy z peelingiem, który już mamy kuponie. To bardzo fajnie się odwdzięcza, tak jak już mówiłam wcześniej o maseczce jarzębinowej na poprzedniej audycji. I to jest coś niesamowitego dla skóry, to jest coś tak odżywczego, tak wzmacniającego. Można odwarem też przetrzeć sobie buzię, można dodać troszkę miodu, żółtko, jajka i zrobić sobie maseczkę do włosów, na przykład na jarzębinie, też działa super, albo do twarzy w ogóle. Cudowna sprawa, razem z dynią mamy tego teraz bardzo dużo. Następną rośliną, o której chciałabym wam powiedzieć, jest topinambur. Pewnie go kojarzycie, rośnie dosyć wysoko, ma żółte kwiatki, często jest sadzony przez myśliwych na skraju lasu. A wiecie co? Opowiem wam więcej o topinamburze po przerwie. Teraz chwileczkę przerwy.
Jesienne chmury, znów będzie wiatr. Dalekie strony, daleki świat, zielone drzewa, które chroniły nas, żółte kolory zamienił czas. robią pusty las. Na żółto drzewa maluje czas.
Witam ponownie po przerwie, która była taka nagła i błyskawiczna. Czasami tak bywa. Wróćmy do topinamburu. Jak mówiłam, możemy go kojarzyć z takich sytuacji, kiedy rolnicy często sadzili, niemyśliwi, rolnicy sadzili pod lasem topinambur celem zwołania dzików, żeby nie jadły tych naszych ziemniaczków. Jego żółte płatki są takim świetnym dodatkiem do herbat i mają działanie przeciwzapalne, więc to nie tylko, że bulwy. Bo faktyczna nazwa topinamburu to słonecznik bulwiasty, Helianthus tuberosus. Znany jest powszechnie pod nazwą topinambur, ja też go tak kojarzyłam. Został przywleczony do Europy w XVI wieku z Ameryki Północnej, gdzie jadali go Indianie. I wtedy powstało jakieś małe zamieszanie, ktoś błędnie stwierdził, że chodziło o plemię tupinamba, które też pochodziło z Ameryki, tyle że z południowej. Nazwa jednak i tak się przyjęła, jak to bywa z wieloma rzeczami. I przed pojawieniem się ziemniaka była to szeroko znana i uprawiana roślina. Ponieważ częścią jadalną są bulwy, które tak jak ziemniak są takie charakterystyczne ziemniaczkowe i można je wykopywać od jesieni do wiosny. Są jadalne na surowo, jednak zawierają inulinę, której nie trawi przewód pokarmowy. I stąd możliwe są zdęcia i gazy dosyć spore po spożyciu takiego surowego topinamburu. Dlatego, że tam jest, no trudne jest to dla naszego układu pokarmowego, żeby to wszystko tam przepchnąć. Rozwiązaniem jest tutaj długotrwała obróbka termiczna i ona redukuje te niedogodności. Zawartość inuliny w takim topinamburze sprawia również, że warzywo jest polecane w diecie cukrzyków. A dlaczego? Dlatego, że 100 gram topinamburu zawiera tylko 20 kalorii. Wykazuje przy tym działanie moczopędne, powlekające, wzmacniające, troszkę tak pobudzające, dodające witalności. I stosuje się go też jako probiotyk w celu utrzymania właściwej mikroflory jelit. Jak jest profilaktyka właśnie cukrzycy, nowotworów, chorób serca i naczyń. W czasie odchudzania, tak jak ktoś ma miażdżycę, na przykład topinambur jest bardzo w porządku. Myślę, że cenną informacją jest, że topinambur ma bardzo korzystny wpływ w normalizacji glikemii właśnie. Bo inulina i pektyny, które są w nim zawarte i błonnik, wiążą dużą ilość szkodliwych gazów i związków w organizmie. I inulina pobudza kurczenie się ścian jelit, co powoduje wydalanie szkodliwych substancji. Ogranicza też łaknienie, no i zmniejsza poziom cukru po posiłku, co dla ludzi chorych na cukrzycę może być bardzo korzystne. Topinambur pięknie rośnie też tutaj przy kościele na Bogdanówce, przy parkingu. Bardzo ładnie zawsze kwitnie, jak tam parkuję, to go widzę, więc jest u nas na terenie, można go dostrzec. Często ludzie też sadzą w ogródkach. Zachęcam do odszukania, jak wygląda topinambur i przyjrzenia się mu, albo nawet jakimś eksperymentom kulinarnym. Mam też dla was taką dużą zachętę. Odnajdźcie swoje łopatki, saperki i szpadelki i ruszajcie na wykop korzeni, dlatego że jesień, teraz może jeszcze troszkę wcześniej, ale taki listopad, jak już wszystkie te części nadziemne rośliny zwiędną, opadną, wszystkie te substancje, które są dobre w roślinie, przychodzą do korzenia. To jest czas, kiedy jeszcze, jeśli ktoś na przykład uczy się dopiero rozpoznawać rośliny, to te rezety liści na wierzchu widać i jest łatwiej rozpoznać, czy faktycznie wykopujemy mniszka, czy żwokost. Najlepiej byłoby wykopać taki korzeń na przednówku na wiosnę, dlatego że wtedy te substancje czynne są skumulowane jeszcze bardziej, ale to trzeba mieć albo swoje miejsce oznaczone, żeby mieć pewność, że kopiemy to, czego chcemy, a nie jakiś inny krzak. Myślę, że w tym momencie rozetę mniszka jesteśmy w stanie rozpoznać, a chciałam wam wspomnieć, że mniszek nie tylko ze względu na syrop z mniszka, który się robi na przeziębienia, jest cenny, ale także na właściwości kosmetyczne, bo on właśnie z racji zawartości inuliny jest bardzo cenny kosmetycznie, ponieważ jest to składnik nawilżający, jeśli chodzi o kosmetykę, inulina. Tworzy na skórze taki film, taką warstewkę, która ogranicza nadmierne wyciekanie wody z naskórka. On wygładza, nabłyszcza, nawilża i natłuszcza skórę lub włosy. Poprawia w ogóle wygląd skóry, jest antyoksydantem, no i neutralizuje szkodliwe działanie wolnych rodników tlenowych. Dzięki temu korzystnie wpływa na naszą cerę i zapobiega przedwczesnemu starzeniu. I mamy go pod ręką, więc same plusy. I wykazuje dodatkowo działanie przeciwzapalne oraz łagodzące. Inulina dodana do szamponu, albo jeśli sobie ususzymy korzeń mniszka, sproszkujemy go, zrobimy z niego odwar, na przykład z korzeniem z mydlicy, ale w ogóle sam taki odwar, to można sobie zrobić płukankę dla włosów, ponieważ on taki odwar pogrubia włos i zabezpiecza go przed łamliwością. Jest dobra do włosów suchych, na przykład jeśli ktoś utlenia włosy, dużo farbuje, do włosów łamliwych i takich jak siano. To do 0,5% takiego proszku, albo można sobie zamówić w sklepach zielarskich też samą inulinę i dodawać do swojego szamponu. Bardzo fajnie wpłynie na kondycję naszego włosa, bo w ogóle w nowoczesnej kosmetologii, zwłaszcza w takich salonach spa, które teraz wracają, jakieś ekologiczne, topinambur i mniszek są stosowane w różnych zabiegach jako środek skutecznie usuwający zmarszczki, podrażnienia i stany zapalne skóry, także do trądziku i do oczyszczania porów. Łączy się je w szamponach, w kremach wszelkiego rodzaju, w balsamach i innych kosmetykach. Jeśli przemysł kosmetyczny dostrzegł potencjał, to czemu my nie mielibyśmy sięgnąć u siebie pod miedzę, wykopać mniszka albo topinambur i jakoś spożytkować go kosmetycznie. Nawet w formie prostego odwaru, octu zrobionego na korzeniu do przemywania włosów i z tą inulinką. To jest coś niesamowitego, że wszystko mamy pod ręką. La, 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 la. La 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 la. Żółty jesienny liść tyle mi opowiedział. Dałaś mi go bez słów, jednak on dobrze wiedział. Jesień wszystko odmienia, niesie smutek i łzy, lecz zawdzięczam jesieni, że kiedyś kwitły psy. La, 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 la. Złoty liść opadł z drzewa naszych uczuć i marzeń. Tule do ust i szepczę, że to nie takie proste. Opadł z drzewa naszych uczuć i marzeń. Tule do ust i szepczę, że to nie takie proste. Jesień wszystko zamienia, zwiędły liści wiatr. Miłość moja do ciebie wciąż trwa, wybacz, że trwa. Garstkę prochu liścia zostawiłaś po sobie, garstkę prochu wspomnień porwał jesienny wiatr, porwał jesienny wiatr, porwał jesienny wiatr, porwał jesienny wiatr. Jeśli chodzi o październik, to myślę, że bardzo ważną rzeczą jest też kora. Zwłaszcza mam tu na myśli korę wierzby i korę kaliny. Ważna informacja na początku, okorowuje się, czyli ściąga tą korę z gałązek dwuletnich, czyli takich przyrostów świeżych, już nie kruchych, całkiem sypiących się. Jeśli chodzi o kalinę koralową, to ona jest w ogóle takim drzewem, krzewem kobiecym. Stosuje się z jej przetwory z myślą o chorobach wszelkich dolegliwościach kobiecych. Dlatego, że ona ma właściwości rozluźniające mięśnie. I też myślę, że oprócz chorób kobiecych związanych z okresem, można też doskonale stosować ją przy chorobach kręgosłupa, przy wszelkiego rodzaju bólach napięciowych, takich jak jesteśmy zestresowani, zdenerwowani, żyjemy w ciągłym napięciu. I nawet jeśli wynika z tego migrena, to kalina może nam fajnie przynieść ulgę, dlatego że ona znakomicie neutralizuje objawy stresu. Taką korę tradycyjnie zbiera się wiosną, ale jeśli ktoś ma z kolei problem właśnie z rozpoznaniem, to bez problemu na jesieni też można to zrobić. Lubię je też zbierać na jesieni, dlatego że są jeszcze owoce gdzieniegdzie, zawsze je tam zbieram, przycinam nożykiem i jakoś wykorzystuję. Nie trzeba zdejmować kory ze wszystkich gałązek, które sobie przyniesiemy do domu. Można je wysuszyć całe na zapas, trzymać sobie w szafeczce i okorować, kiedy przyjdzie nam chęć, na przykład na odwar. I teraz, chcielibyśmy taki odwar zrobić z kory kaliny. Na szklankę wody myślę, że wystarczy nam kora z takiej 10-centymetrowej gałązki. Tego naprawdę nie trzeba dużo. Bo jest taki moment, że idziemy na ten spacer, przynosimy te parę gałązek i wydaje nam się, że Boże, co my to mamy, że tego wcale nie ma dużo. Ale wszystko z umiarem, z rozsądkiem, zaczynamy od mniejszych ilości. Gotujemy na ogniu przez 3 minuty taką szklankę wody najlepiej na początek. I ten wywar na początku będzie miał kolor taki słomkowy, taki nijaki. Szybko jednak ściemnieje i przybierze naprawdę taki piękny, czerwonawy odcień i możemy sobie takiego ekskluzywną herbatkę zrobić. Owoce kaliny z kolei zbiera się od września i też w październiku. Mogą być przemrożone przez pierwsze mrozy, nie ma problemu. I z nich można zrobić wodne i wodno-alkoholowe wyciągi. One będą nam działały rozkurczająco i uspokajająco na mięśnie macicy, także na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego. Działają hemostatycznie, czyli przeciwkrwotocznie. Jak ktoś ma na przykład obfite miesiączki, to przyniesie ulgę. Znoszą bolesne miesiączkowanie. No i zmniejszają ryzyko poronienia. Ale to zawsze w konsultacji z lekarzem zaznaczam. Tu nie można ziół nigdy brać na własną rękę, zwłaszcza takich, które silne działają i mają to działanie pewne. Jest to taka ziołowa nospa. I takie przetwory z owoców działają też uszczelniająco i wzmacniająco na naczynka krwionośne od środka. Działają też przeciwzapalnie, przeciwwysiękowo. Ogólnie działają tak uspokajająco, bo też obniżają ciśnienie krwi, tak? Czyli działanie hipotensyjne się nam kłania. Preparaty kaliny też korzystnie działają w przypadku żylaków kończyn i także hemoroidów, więc warto zasięgnąć w tym temacie większych informacji. Ogólnie działają też tak, że zwiększają wydzielanie moczu i chlorku sodu i takich szkodliwych metabolitów z organizmu. Przez to działają otruwająco i przeciwobrzękowo. Przynoszą także ulgę przy reumatyzmie i artretyzmie. Myślę, że przydadzą się przy menopauzie, przy nadmiernych krwawieniach miesiączkowych, przy nadciśnieniu, przy wszelkiego rodzaju chorobach zakaźnych, przeziębieniach, przy obrzękach, jako kuracja odtruwająca. Można z owoców zrobić marmoladę, sok, dżem lub odwar. Najważniejsze jest to, żeby poddać je obróbce termicznej, czyli tak jak owoce bzu. W owocach czarnego bzu jest sambonigryna, która może nam zrobić krzywdę, jeśli nie poddamy jej obróbce termicznej. Tutaj mamy tak samo. Trzeba przetworzyć termicznie te owoce. One są bogate w pektyny, tak jak na przykład, nie wiem, borówka amerykańska na przykład. To znaczy, że jak ją zblendujemy, to zrobi nam się żelek. Mają bardzo dużo antocyjanów, czyli tutaj te przeciwutleniacze, flawonoidy. Taki odwar z owoców, naprawdę odwar, czyli trzeba go troszkę długo pogotować, 10 minut, 20 spokojnie, na małym ogniu. Jest bezpieczny i można go podawać po osłodzeniu miodem podczas chorób zakaźnych, przy przeziębieniu, osłabieniu. To jest bardzo fajna rzecz. A odwar z kory bardzo fajnie jest też oprócz tego, jak wspomniałam, 60-centymetrowej na oko gałązki albo takie dwie łyżki, jak już mamy rozdrobnione kory. Zalewamy tą szklanką wody, żeby pogotować te 20-30 minut i odstawić, żeby to sobie naszło wszystko tymi substancjami czynnymi. Później cedzimy. I można wypijać w ciągu dnia w 3 dawkach na przykład. Można też odwar zrobić sobie na siadówkę, albo jeśli ktoś ma sprzęt dolewaty, przy hemoroidach dokuczliwych na przykład, przy stanach zapalnych, jak mamy stany zapalne dróg moczowych tam, czy dróg rodnych, czy czegoś, zrobić sobie na siadówkę po prostu, na przykład z korą dębu, ściągającą taką. Albo z korą świerku, dlatego że kora świerku ma dużo więcej garbników ściągających, a świerków ci u nas dostatek, więc polecam bardzo przy hemoroidach, przy tego typu problemach korę dębu. Kolejnym takim drzewkiem, które możemy mieć teraz na oku, jest kasztan. Są jeszcze świeże kasztany, łatwo się obierają, jeśli ktoś robi na przykład, nie wiem, mydła czy kosmetyki, można sobie spokojnie porobić. Trzeba je pokroić na ćwiartki i zalać wódką albo alkoholem 60%. I zauważymy po czasie, że zaczyna się tam oddzielać, wydzielać escyna. I to na niej nam zależy. Bo w przypadku na przykład żylaków jest super ekstra cudowną substancją. Ma bardzo silne właściwości przeciwzapalne i wyciągi z takich niedojrzałych owoców, albo z dojrzałych nasion już, jak pokroimy, rozdrobnimy, są bardzo fajne do leczenia obrzęków pooperacyjnych, takich pourazowych, jak ktoś ma zaburzenia krążenia żylnego w kończynach dolnych czy w mózgu. To się stosuje normalnie na oddziałach. Generalnie escynę to są już preparaty, które są kontrolowanie robione, ale jakby źródło jest w kasztanowcu, jest escyna. Ponieważ wyciągi z owoców i nasion zmniejszają przepuszczalność ścian naczyń, przywracają elastyczność takim naczyniom krwionośnym, poprawiają w ogóle krążenie obwodowe, mózgowe, wieńcowe, więc są niesamowite. I usprawniają też krążenie krwi w skórze. Jeśli ktoś ma obrzęki, to one właśnie przyspieszają resorpcję płynów surowiczych w miejscu tego obrzęku, czyli wchłanianie tych płynów tam, że ten obrzęk znika. Hamują stan zapalny i też mają korzystny wpływ na odczyny alergiczne. Ja was bardzo zachęcam, żeby zrobić taką nalewkę z kasztanów, rozdrobnić je na ćwiartki, zalać alkoholem, odstawić to w ciemne miejsce, niech tam się spokojnie wydziela. Można rozdrobnić w ogóle, jak ktoś ma termomiks, albo, bo młynkiem to gorzej, ale albo na przykład do woreczka i młotkiem takim do mięsa rozwalić takiego kasztana, jak już jest troszkę starszy, bo tak też zrobiłam, bez problemu i zalać to alkoholem. Taką nalewkę po czasie możemy sobie połączyć na przykład, nie wiem, z kupionym żelem aloesowym. I powstanie nam taki gęsty żel, który możemy sobie przelać do pojemniczka prostego i smarować na przykład, jak ktoś ma żylaki, jak ktoś ma problemy jakieś z nogami. Każde spożycie wewnętrzne tego typu intraktów, nalewek należy konsultować, zwłaszcza gdy bierze się inne leki z lekarzem i to bez jakby jakiejkolwiek dyskusji. Ale zewnętrznie jak najbardziej można stosować bezpiecznie. Jak widzicie, zielarski, zbieracki sezon nigdy się nie kończy w sumie. Całą zimę można jeszcze zbierać żywice i gliwie. Myślę, że nie wymieniłam na pewno wszystkich surowców dostępnych w tej chwili, no bo jak to zrobić? Ale i tak, zakasujcie rękawy i proszę wypatrywać topinamburu, rzucić się jeszcze na kasztanowce, może ktoś obczaje jakąś dziką różę. Ja u siebie na profilu zamieszczę podstawowe przepisy i taki skrót dzisiejszej audycji. Do usłyszenia następnym razem. Audycję prowadziła Kasia Kochnowicz i Noziele. Pozdrawiam bardzo serdecznie. La, 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 la.
Jałowca dym, weź tej nocy czerń, niech konie ostrzej krzeszą skry. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, wygasłe ognie znów roznieci wiatr. I koła wzbiją kurz, znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie, tylko drogi kres. nie zbliży nigdy się.
Weź,
weź
okruchy snu,
weź na ręce gwiazd, weź przed świtu chłód, pożegnaj miejsca, które znasz. Cygańska jesień ruszy z tobą w świat, cygańska jesień rozkołysze wóz, wygasłe ognie znów roznieci wiatr i koła wzbiją kurz. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie. Tylko drogi kres nie zbliży nigdy się. Znajoma śpiewka ścichnie w dali gdzieś, cygańska wróżba spełni się lub nie. Tylko drogi kres nie zbliży się.